Stali w holu. Nikt im nie przeszkadzał. Kierownik obiektu, wyraźnie zadowolony z wizyty, zezwolił na zaglądanie we wszystkie kąty, o ile tylko nie będą przeszkadzać załodze restauracji, co solennie obiecali. Wysokie pomieszczenie wyłożone było mahoniową boazerią uformowaną w fantazyjne kasetony i uzupełniającą masywną konstrukcję schodów prowadzących po dwóch ścianach na pierwsze piętro i zawijających się hen wysoko w galerię wokół dwóch pozostałych. Konstrukcję biegu ukryto pod półkolistym sklepieniem i podparto rzeźbionymi kolumnami. Po obu stronach holu, schowane przemyślnie wraz z konstrukcją w obłogach drzwi i boazerii, znajdowały się potężne, dwuskrzydłowe, rozsuwane drzwi z przeszkleniami, teraz lekko rozchylone. Na przeciwległej do schodów ścianie stał kominek z brązowego marmuru z owalnym, nieużywanym paleniskiem, a nad nim wisiało ciężkie lustro w hebanowej ramie, ozdobionej misternymi inkrustacjami z kości słoniowej. — Imponujące — rzucił Jan. — A wiesz, nie mogę się oprzeć pewnemu wzruszeniu. — Tam — senator wskazał przestrzeń za jedną z kolumn — stał fortepian. — A tam, pod schodami — pokazał przeciwległy kąt — był magazynek. Wyobraź sobie, że w tym holu mieliśmy zajęcia z rytmiki. Przychodziła pani, grała na fortepianie, a myśmy wykonywali do melodii zadane ćwiczenie z piłką, szarfą albo woreczkiem. A mnie się wtedy wydawało, że ten hol ma rozmiar co najmniej hali sportowej. Śmieszne, co? A za tamtymi drzwiami było pomieszczenie dla maluchów, nawet dwa, bo do tego dziennego przylegała sypialnia. A za tymi Żelisławski obrócił się na pięcie w stronę ogrodu. Były starszaki. Dla nich rozkładane łóżka trzymało się w specjalnej szafie, zajmowała część pokoju. Jak ja marzyłem, będąc w maluchach, żeby przejść na drugą stronę. O, tam, za drzwiami, dopiero były ciekawe rzeczy i porządne zabawki, nie tylko drewniane klocki. No i blisko kuchni uśmiechnął się do swoich myśli. Nieważne. Podoba ci się? Jasne. No, w porównaniu do poznańskich szajblerów, czy powiedzmy herbstów, ta willa to psia buda. Owszem, ładna w proporcjach, owszem, z pięknym detalem, choćby witrażami albo fontanną, ale do przepychu to jej sporo brakuje. No i to są cali Eitingonowie. A wiesz, czemu o nich wspominam? Na razie nie mam pojęcia. Odparł Jan. Przypuszczam jednak, że nie ma mowy o przypadku. A no właśnie. Od Edwarda, pamiętasz, tego z Wiednia, dowiedzieliśmy się, że o Lesmana i jego pamiętniki dopytywali się Ruscy. No wiesz, jest taka opowieść. Słyszałem ją od Jerzego, ostatniego z męskich potomków wielkiej rodziny Gromanów, o tym, jak jego stryj Henryk ratował po bolszewickiej rewolucji swojego przyjaciela z Moskwy. Senator krótko streścił epopeję. Ci ludzie, których Dzierżyński kazał odholować Gromanowi do Łodzi, byli dość szczególni. Jeden milczał jak zaklęty, drugi przedstawił się jako Naumow, no i takie miał też dokumenty. Henryk był pewny, że fałszywe, a jego towarzysze podróży są rodzajem wysłanników do zadań specjalnych, które mieli wykonać w Łodzi. Tenże Naumow, rozstając się z Gromanem, położył palec na wargach.